Wracamy do Państwa z programem GPS o medycynie pola walki. Te pierwsze kilkanaście minut z moim gościem Damianem Dudą z Fundacji W Międzyczasie, zrzeszającej ratowników, osoby ratowników medycznych, osoby, które są paramedykami, jeżdżą w różne miejsca na świecie, pomagając poszkodowanym w warunkach ekstremalnych, ryzykując swoim życiem. Jeszcze raz chcę Cię powitać i powitać wszystkich Państwa, którzy dołączyli do dzisiejszego GPS. Dobry wieczór, Damianie.
Dobry wieczór Państwu jeszcze raz.
Drodzy Państwo, audycję realizuje niezmiennie Piotr Wierzchoń, a ja wracam do mojego wcześniejszego pytania o kluczowe, największe wynalazki medycyny pola walki. Mówiliśmy wcześniej, Damian, wspomniałeś o tych czterech grupach leków, które w zasadzie nam odsyłają nas do zasadniczych typów kontuzji, urazów, które wiążą się z walką. No właśnie, opaska uciskowa. Czy coś jeszcze Twoim zdaniem można zaliczyć do swoistych game changerów niesienia pomocy poszkodowanym w warunkach ekstremalnych?
W warunkach ekstremalnych, w tych warunkach medycyny pola walki musimy szybko i to niezwykle szybko, bo nie zapominajmy o tym, że sprawa toczy się na polu walki, że mamy dookoła całe mnóstwo jakby bodźców, sensorów, mamy przeciwnika, mamy poczucie zagrożenia i te wszystkie urazy, którymi musimy się zająć, muszą być załatwiane niezwykle kompleksowo i szybko. I poza opaską uciskową, która, o której już wspominałem, która daje możliwość szybko opanować masywny krwotok z kończyn, kolejnym elementem są opatrunki hemostatyczne, które dają możliwość opanowania masywnych krwotoków z miejsc, w które nie założymy opaski uciskowej, dlatego że ona się tam po prostu nie nasunie. Mówimy tutaj o ranach, czy to pachwin, czy to pach, czy o masywnych krwotokach, chociażby uda, gdzie też możemy zastosować taki opatrunek hemostatyczny. Opatrunek hemostatyczny kiedyś był stosowany, środki hemostatyczne kiedyś były stosowane w postaci proszku. Na bazie chitynowych pancerzyków mamy różne składy. Jeden z najpopularniejszych to środek na bazie chitynowych pancerzyków, który wchodząc w reakcję z krwią doprowadza do szybszego krzepnięcia. My znamy ten środek z filmów, znamy ten środek z gier komputerowych, gdzie medyk przybiegał, sypał proszek.
To jest taka posypka obrazowo, prawda? Taka posypka.
Dokładnie. Na chwilę obecną Irak i Afganistan sprawił, że środki hemostatyczne dalej się stosuje, ale już nie w sypkiej formie, dlatego że ten środek jako środek chemiczny bardzo często przy podmuchu wiatru, czy przy podmuchu, jakie robił wirnik śmigłowca, który przylatował po poszkodowanych, bardzo często ten środek dostawał się do oczu paramedyka, do oczu ratujących żołnierzy. No i niestety działał szkodliwie, bardzo często wypalając wzrok.
Ojej.
Teraz środki hemostatyczne są stosowane za pomocą bandaży czy specjalnych gaz, którymi są one nasączone i w tej formie są całkowicie bezpieczne dla ratownika, jak i też dla osoby poszkodowanej. Zasada działania takiego środka hemostatycznego to jest wepchnąć głęboko w ranę i wypakować tą ranę mocno, tak by środek dotykał naczynia krwionośnego uszkodzonego. Wtedy dochodzi do związania się tego środka z krwią, dochodzi do stworzenia się dużego skrzepu i po trzech minutach przy dobrze zastosowanym środku hemostatycznym po trzech minutach krwotok jest opanowany, można nałożyć bandaż uciskowy i można przejść do szukania innych urazów, opatrywania innych krwotoków. Jeżeli to nie są masywne krwotoki, to już tutaj w zupełności przy pomocy zwykłego bandaża uciskowego, wojskowego, też odpowiednio dostosowanego. No i można pójść w poszukiwaniu urazów dalej po kolejnej literce protokołu MARCH, tego, o którym tutaj wspominałeś.
No dobrze, mamy zatem opatrunek hemostatyczny. Czy do tych, do wynalazczości pola walki, wiadomo, że potrzeba matką wynalazków i rozwój medyczny, medycyny, technologiczny pomaga, zwiększa przeżywalność osób kontuzjowanych na polu walki. Czy do tego dorzucasz jeszcze jakieś substancje, jakieś leki, być może jakieś techniki, bo wynalazki to niekoniecznie substancja, być może jest to po prostu jakaś technika?
Na pewno kwestia opatrunków okluzyjnych, czyli specjalnych opatrunków, które dają możliwość wyprowadzenia zbędnego powietrza czy wyprowadzenia zbędnych płynów z klatki piersiowej z chwilą, kiedy dojdzie do urazu, postrzału czy spenetrowania klatki piersiowej. Na pewno igły do odwarczania odmy. Jednym z killerów na polu walki są dysfunkcje układu oddechowego. Z chwilą, kiedy za pomocą urazu, czy to z zewnątrz, czy zranienia, czy to nawet urazu, co się bardzo często dzieje na Ukrainie, ciśnieniowego czy uderzenia, dochodzi do uszkodzenia płuca i w płucu zbiera się zbędne powietrze. Można je wyprowadzić za pomocą igły do odbarczania odmy, specjalnej igły i kaniuli, która daje możliwość wyprowadzenia zbędnego powietrza, które uciska to płuco, sprawia, że płuco się zapada i że mamy problem po prostu z oddychaniem, z funkcjonowaniem. I taką igłą i generalnie wszystko, i to trzeba o tym powiedzieć, my na polu walki nie leczymy. My na polu walki w tych pierwszych trzech fazach dajemy poszkodowanemu czas. Można powiedzieć, że jakby trochę zatrzymujemy czas, wciskamy przycisk pauza, tak by te urazy w jakiś sposób zatrzymać bądź je spowolnić. Jak najszybciej ewakuować poszkodowanego do miejsca, gdzie już zajmie się nim personel medyczny, który będzie wdrażał czynności, zabiegi stricte medyczne.
To bardzo ważne, drodzy Państwo, medycy pola walki, oni oczywiście walczą z czasem, oni przedłużają życie pacjentów, żołnierzy, osób cywilnych, kontuzjowanych, rannych poprzez pauzowanie, poprzez wciśnięcie przycisku pauza i tym samym wydaje się to tak niewiele, a tak tak dużo, a zatem igła, by radzić sobie z problemem odmy. Powiedz mi, bo już wcześniej zarysowywałeś jakby nieadekwatność procedur, przepisów prawa na Ukrainie, także w Polsce, czy ty możesz z czystym sumieniem, bez żadnych wątpliwości stosować te igłę i kaniulę, by odprężyć, że tak powiem, układ oddechowy żołnierza kontuzjowanego?
Ja studiowałem historię i historię sztuki na KUL-u, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Teraz, jak wiesz, jestem twoim kolegą z pracy na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa na UMCS-ie, gdzie pracuję ze studentami kierunku bezpieczeństwo narodowe. Jak widzisz, nie ma tutaj w moim życiorysie wykształcenia medycznego. Ale tak jakby to powiedzieli Grecy, no uniwersytetem medycyny dla mnie była wojna. Jestem osobą po kursach paramedycznych, jestem osobą po zaawansowanych kursach medycznych, ale nie mam wykształcenia medycznego. Więc w myśl obowiązującego prawa część z tych czynności, które ja wykonuję, wykonywać nie powinienem. Ale sprawa jest prosta. Jeżeli ty tego nie zrobisz, to po prostu żołnierz nie przeżyje. I w tym momencie dla mnie to jest priorytet. U nas bardzo często się mawia, że wolę, żeby mnie czterech sądziło, niż czterech niosło w trumnie tego żołnierza, któremu nie udzielono pomocy, bo jakieś tam przepisy czy normy tego zabroniły. Oczywiście trzeba mieć świadomość odpowiedzialności. To nie może być tak, że my szafując ludzkim życiem, czy my eksperymentując na ludzkim życiu, wykonujemy procedury, których do końca nie jesteśmy pewni, czy stosujemy leki, których nie znamy. Wszystko oczywiście odbywa się po wcześniejszych ćwiczeniach, próbach, konsultacjach ze specjalistami. Na szczęście tutaj mamy też w swoich szeregach ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarki, którzy razem ze mną pracują na polu walki i mają nie tylko jakby prawo do tych czynności medycznych i wiedzę, ale też niesamowitą odwagę, bo z chwilą, kiedy część medyków, lekarek, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych mówi, że ja mogę pracować na karetce pogotowia, ja mogę pracować w polowym szpitalu, a nie pójdę na pole walki, bo jakby moje życie jest zbyt ważne z tytułu umiejętności, które posiadam, to na szczęście współpracuję z tym mnóstwem ludzi, którzy nie dość, że mają to wykształcenie, wiedzę i kompetencje, to jeszcze mają mnóstwo odwagi w sobie, by mimo wszystko jednak zaryzykować i pójść w okopy, wiedząc, że ich wiedza i umiejętności tam na miejscu będą ratowały to życie, bo nawet jeżeli mamy w punkcie stabilizacyjnym czy w szpitalach, w miejscu względnie bezpiecznym, super ekstra wykwalifikowany personel, to jeżeli ci tam w okopach, okopowi medycy, nie ustabilizują poszkodowanego, nie doprowadzą do sytuacji, że ten poszkodowany ogarnięty w odpowiedni sposób dojedzie, zostanie dostarczony do punktu stabilizacji, to w tym momencie jakby to kolejne ogniwo zwyczajnie nie ma sensu.
Zwyczajnie nie ma sensu, a zatem, drodzy Państwo, no sprawa jest jasna. W warunkach, że tak powiem, w cywilu mamy obowiązek nieść pomoc. Pierwszą pomoc przedmedyczną, unikanie tego, gdzieś uciekanie przecież też jest, może być karalne. A tu pewien paradoks związany z realiami pola walki, że często będąc pod obstrzałem i nie mając pełnego wykształcenia, no pojawiają się wątpliwości natury prawnej. Na szczęście nie pojawiają się wątpliwości natury moralnej i Damian Duda jest tego znakomitym przykładem. Damianie, te wynalazki za nami. Może jeszcze przy okazji coś nam się przypomni i wrócimy do tego, natomiast nie ma wątpliwości, że różnego rodzaju opaski, opatrunki, czy też owa igła do walki z odmą. Moje pytanie, które jest też istotne, to znaczy, gdybyśmy popatrzyli na osoby, które ratują życie na polu walki, to zanim przejdziemy do innych wątków, bardziej związanych z realnymi zagrożeniami, czy też, no właśnie, statusem ratownika, to jakie kwalifikacje powinien posiadać medyk pola walki? Szeroko pojęta kategoria, no bo niektórzy mają pełne wykształcenie jako ratownicy medyczni. Przypomnę, drodzy Państwo, bo policzyłem, to są studia, by zostać ratownikiem medycznym w Polsce, 3 lata studiów plus 6 miesięcy praktyki pod okiem, pod nadzorem, plus 5 dni specjalnego kursu. Daje nam to 1280 dni edukacji plus praktyki. Ja sądzę, że to jest za mało, biorąc pod uwagę brak doświadczenia tego, co akurat jest udziałem osób zaangażowanych w fundacji w międzyczasie. Ale zadam to pytanie, byśmy wiedzieli mniej więcej, bo może ktoś z Państwa jest na rozdrożu zawodowym i brałby pod uwagę, czy przekwalifikowanie, czy pójście w tym kierunku, być może słuchają nas także studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na UMC, z których serdecznie pozdrawiamy, z Damianem. Jakie kwalifikacje, jakie ustawienia domyślne, powiedzmy, organizmu, psychiki należy mieć, by w ogóle rozważać taki krok?
Wykształcenie to jedno, natomiast możliwości psychofizyczne to drugie. Zacznę od psychofizycznych umiejętności psychofizycznego uwarunkowania. Ten medyk na polu walki jest poddany tym wszystkim czynnikom, tym wszystkim zagrożeniom, jakim jest poddany żołnierz. Z chwilą, kiedy my idziemy w okopy razem z chłopakami, czy z chwilą, kiedy my idziemy na szturmę po to, by pomagać chłopakom, jak oberwią, jesteśmy podatni i narażeni na te same rakiety, czy te same kule, które lecą w stronę chłopaków. Biorąc pod uwagę fakt, że druga strona, strona rosyjska, likwiduje też personel medyczny na polu walki, w żaden sposób nie chroni nas tutaj żadna konwencja, trzeba mieć świadomość, że z jednej strony musimy dbać o swoje własne bezpieczeństwo, bo za chwilę możemy leżeć obok poszkodowanych, to dodatkowo jeszcze musimy mieć siłę i umiejętności, by tym poszkodowanym pomóc. Więc po pierwsze, poruszanie się na polu walki w ciężkim sprzęcie, kamizelka, hełm, plecak medyczny, obciążenie, bardzo często po pewnym czasie brak wody, odwodnienie, a z drugiej strony podejmowanie szybkich decyzji, podejmowanie szybkich decyzji, które będą decydowały o tym, czy poszkodowanemu udzielimy pomocy, czy nie udzielimy pomocy. Bycie cały czas pod presją otoczenia, które jest wokół poszkodowanego, często samego poszkodowanego i widoku, który my widzimy. Do tego w środowisku, które jest środowiskiem z natury bardzo mocno obciążającym. Jest taki wiersz, który mówi, że cały świat śpi spokojnie i nie wie, że na wojnie nie jest jak w żołnierskim śpiewie. Mhm. Niektórzy sobie wojnę w jakiś sposób heroizują, romantyzują. Wojna taka nie jest. Wojna śmierdzi, wojna jest głośna, wojna jest pełna bólu, zarówno tego fizycznego, jak i tego psychicznego. Bardzo często ewakuując naszych poszkodowanych, musimy się potykać o zwłoki tych, których już nie da się ewakuować. Czy wręcz poruszając się na polu walki, zapadając się w zwłoki tych, którzy od dłuższego czasu już na tym polu walki martwi leżą i nie można było ich wcześniej ewakuować. Dlatego tutaj umiejętności psychofizyczne są...
No odporność, po prostu odporność psychofizyczna. Tak. Nie ma mowy, jeśli ktoś z Państwa reaguje tak, jak reaguje na krew, na ból, no to jakby to w sposób oczywisty dyskwalifikuje i nie należy się tego wstydzić, bo jesteśmy różni. A zatem przede wszystkim jakby wykształcenie to jest jedno i to bardzo ważne, że to pada, ale konstrukcja psychofizyczna, odporność organizmu to drugie. I mam wrażenie, że tam trafiają wyłącznie osoby, które można byłoby porównać do tych, którzy uczestniczą w różnego rodzaju ultramaratonach i są popularnymi Ironmanami, trochę w innej kategorii, w tym akurat przypadku ratując życie, a nie tylko spełniając swoje ambicje. Ale to zostawiamy. A zatem psychofizyczna odporność. Jedna rzecz mnie bardzo zainteresowała. Mamy jeszcze chwilę w tej części rozmowy. Mówiłeś o tym, że wojna to jakby heroizowanie wojny jest ogromnym błędem, że wojna śmierdzi. Wojna niszczy, zabija. Czy bylibyśmy, jestem przekonany, że jesteśmy na to gotowi. To znaczy medycyna pola walki, nawet jeśli ona powstała w latach 90. w Stanach Zjednoczonych poprzez właśnie TC3, po amerykańskich doświadczeniach, medycyna pola walki, jakby obecność medyków na polu walki w wieku XX i XXI, takie zestawienie, zanim przejdziemy już bardziej do świata, do kategorii wojny na Ukrainie konkretnie, z czym się stykasz niemal na co dzień, ale spróbujmy jeszcze zarysować, proszę, takie porównanie, podobieństwa, różnice, jeśli medycyna pola walki wiek XX, wiek XXI, wojna oczywiście nie jest konstans. Pojawiają się nowe czynniki, nowe narzędzia, nowe metody i mam wrażenie, że medycyna musi się do nich dostosowywać. Zestawmy proszę wiek XX i XXI.
Medycyna pola walki rozwija się cały czas. Przede wszystkim rozwija się sprzęt i środki tutaj dostępne. Poza procedurami Komitet TC3 robi jeszcze bardzo ważną rzecz. Rekomenduje sprzęt. To znaczy Komitet TC3, ten sprzęt, który powstaje do ratowania ludzkiego życia na polu walki, jest przez nich poddawany różnym testom i ocenie. W tym momencie, jeżeli taki sprzęt nie ma rekomendacji Komitetu TC3, to trzeba bardzo mocno rozważyć, czy jest sens ryzykowania ludzkiego życia poprzez wybranie sprzętu niesprawdzonego, nieprzebadanego klinicznie. Żeby sprzęt otrzymał rekomendację Komitetu TC3, musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, musi przejść komory starzeniowe w odpowiednich warunkach. Jest taki sprzęt, czy to palka uciskowa, czy opatrunki, są poddawane różnym warunkom pod kątem wilgoci, pod kątem wytrzymałości materiału, pod kątem starzenia się materiału. Jeżeli przejdzie takie testy, taki sprzęt, dalej jest poddawany badaniom klinicznym. Aha. I tutaj pracuje się na różnych grupach ludzi wiekowo, pod względem wzrostu, wagi, budowy ciała. Po tym jeszcze, jeżeli przejdzie pozytywnie testy kliniczne, producent musi zapewnić tak zwaną powtarzalność elementu. Aha. To znaczy, że dany element przy produkcji będzie dokładnie taki sam, jak ten, który powstał, partia materiału, która powstała i była używana do badań klinicznych w komorze starzeniowej, i że mamy możliwość kontrolowania tego procesu produkcji, by ta powtarzalność była. Jeżeli te rzeczy wszystkie nam grają, najogólniej mówiąc, wtedy komitet TC3 może dać rekomendacje i wtedy jest to sygnał dla medyka pola walki, że ten sprzęt można mu zaufać, że jeżeli żołnierz wie, jak go założyć i zrobi to w odpowiednim czasie, tutaj medycyna pola walki też wymaga od nas tego, żebyśmy odpowiednie czynności wykonywali w odpowiednim czasie. Pewne czynności zrobimy w pierwszej fazie, ale niektóre możemy dopiero robić od drugiej fazy i na odwrót. I tutaj, jeżeli ten sprzęt będzie użyty w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób właściwie, to mamy praktycznie stuprocentową skuteczność tego, że ten sprzęt zadziała.
Drodzy Państwo,
I
Damianie, mam gorącą prośbę. Jesteśmy w reżimie radiowym. Mamy stuprocentową pewność, że za chwilkę przerwa. Do rozmowy z Damianem Dudą wracamy. Chwilę po 23:00. Zostańcie Państwo z nami.